drodzy Państwo, zapraszam na audycję Porady Ekologa. Dziś naszym gościem i prowadzącym to spotkanie jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa, to Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Witamy panie profesorze na naszej antenie.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziś chcielibyśmy postawić pytanie, to tak trochę za pana namową, czy w marcu dzieje się coś ciekawego w przyrodzie, pewnie na Warmii, Mazurach, bardziej niż w innych zakątkach, szczególnie w miastach, bo też jakoś to obserwujemy, a niektóre to, co zachodzi w przyrodzie, może nam umyka, a z racji tego, że pan jest lepszym, czy bacznym obserwatorem przyrody, no próbujemy przyłożyć ucha do tego, co pan profesor widzi i co chciałby nam powiedzieć, na co zwrócić uwagę, co w marcu dzieje się ciekawego.
Powiem tak, nawet w ostatnim czasie kilka razy pojechałem w pole, w las i nad jeziora. Nawet byłem wczoraj celowo, żeby zobaczyć tak na bieżąco, co się dzieje nieopodal Gieczwałdu, znanego zresztą bez wątpienia słuchaczom Radia Maryja. I powiem tak, zawsze uważano, że ten marzec jest takim okresem, można powiedzieć, uśpienia w pewnym sensie. Rzeczywiście przyroda budzi się, ale dzieje się to wszystko powoli, po długiej zimie, bo przecież zawsze ta zima u nas jednak trwała kilka miesięcy, a przynajmniej te półtora, dwa miesiące zawsze były obfite śniegi i niskie temperatury. No tutaj ostatnimi laty moglibyśmy powiedzieć, że sytuacja zupełnie diametralnie się zmieniła. I rzeczywiście w przyrodzie również się zmieniło, choć już jak dojeżdżałem do Gieczwałdu nieopodal, zobaczyłem kilkanaście żurawi, które żerowały na polu. I one, co jest też ciekawe, to już mamy marzec, ale one już się pojawiły tak naprawdę w połowie lutego, co niegdyś byłoby praktycznie niemożliwe, wydawałoby się, bo przecież jeszcze często w połowie lutego zalegałby śnieg. Dzisiaj również sygnał taki dostałem, że gdzieś tam w okolicach Olecka pojawiły się również w Polsce północno-wschodniej pierwsze bociany. Myślę, że w Polsce w ogóle tych sygnałów o budzącej się przyrodzie jest zdecydowanie więcej, tam gdzie klimat jest nieco łagodniejszy. Ale póki co w Polsce północno-wschodniej, tej zawsze uważanej za swego rodzaju taką Syberię Polski, tak byśmy mogli powiedzieć, im dalej na wschód, również ta przyroda zdecydowanie wcześniej budzi się, a więc już żurawie jak gdyby wchodzą w okres godów, toków. I inne ptactwo z kolei, co jest też ciekawe, pojechałem nad jezioro Giłwa, tak zwane renteńskie, właśnie nieopodal, niespełna 20 kilometrów od Olsztyna. I tam jeszcze rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że czas jak gdyby, tak jakby można powiedzieć, że zatrzymał się, ale jest zupełnie inaczej, bo w latach 80. przykładowo, nawet jeszcze w 90., początkach lat 90., przeważnie tafla jeziora była skuta lodem, tak naprawdę często do początków kwietnia, nawet nieco dłużej. Dzisiaj jest piękna tafla, przy bezwiecznym wieczorze praktycznie ślicznie to wszystko wyglądało, ale jednak jezioro jeszcze śpi, tak byśmy mogli powiedzieć, bo nie słychać tego wielkiego wrzasku wiosennego, który już znowu można powiedzieć, że jest można spotkać już na wszelkiego rodzaju rozlewiskach, powiedzmy sobie. Dzisiaj w tej chwili odbywają się przeloty, można powiedzieć, ptactwa i faktycznie na wszelkiego rodzaju rozlewiskach śródpolnych, gdzie wokół jest dużo bazy żerowej, ptaki sobie jak gdyby tam zalegają. Niektóre już oczywiście, te, które zostają tutaj u nas i wejdą w okres godowy, można powiedzieć, że już są często znajdują się w parach, połączone są, no ale duża część tylko u nas ostaje się na jeden popołudnie, można powiedzieć, po to, aby kolejnego ranka ruszyć dalej. w ten, no można powiedzieć, że wieczny czas wędrówek ptasik. I rzeczywiście na jeziorach jeszcze jak gdyby tak jakby wszystkie one spały, a te właśnie śródpolne, śródleśne rozlewiska, które są też i bogate w żer i wokół nich jest bardzo wiele tego żeru, takie właśnie wybierają ptaki dzisiaj, które są na przelotach tak naprawdę. Tak moglibyśmy ten czas, można powiedzieć, z jednej strony spokoju, a z drugiej strony jednak rzeczywiście ta przyroda budzi się w tym marcu wyjątkowo, zdecydowanie wcześniej.
Panie profesorze, pan wspomniał żurawia, do niedawna nieliczny gatunek dzikiego ptactwa w Polsce. Jak przedstawia się ta sytuacja dzisiaj? No panu, jako takiemu bacznemu obserwatorowi, człowiekowi wykształconemu, łatwiej rozpoznawać, nawet nazywać, to jest taki ptak, taki. My z racji, no jak możemy podziwiać piękno lecącego ptaka, czy piękno jakiegoś zwierzęcia, które zauważamy, ale no może nie zawsze nawet potrafimy nazwać. Ale o tym żurawiu.
Ale o tym żurawiu rzeczywiście to ptak wyjątkowy, piękny. Przeważnie myślę, że słyszymy jego głos zwany klangorem właśnie wiosną. Warto w najbliższym czasie wybrać się gdzieś w pole na podmokłe tereny, bo lubią właśnie takie tereny żurawie, gdzie będą się odbywały gody żurawi i wówczas można rzeczywiście nawet z odległości kilometrów usłyszeć klangor żurawia. Jak słyszymy ten klangor na 200-300 metrów, to naprawdę serce nam rośnie, bo jest to swego rodzaju takie piękne misterium w przyrodzie. Dlatego warto tego posłuchać, tym bardziej, że jeszcze w latach 80. Szacowaliśmy tą populację krajową na około 5-6 tysięcy par, bo tak często przedstawiamy liczebność ptactwa. Dzisiaj mówimy, że praktycznie mamy już około 20-25 bez wątpienia. Rzeczywiście zmiany w środowisku, zdecydowanie lepsza baza żerowa, to główny jak gdyby, główny czynnik powoduje, że ten piękny, duży ptak staje się powszechny w naszym środowisku naturalnym. My, tak jak mówię, co najwyżej słyszymy go wiosną i widzimy go wiosną i jesienią w czasie przelotów, ale również i w czasie dzisiaj, kiedy gniazdują. To duży ptak, zdecydowanie większy również nawet od bociana, to też warto sobie zdawać sprawę, choć waży 5-6 kilogramów, no ale rozpiętość skrzydeł to nawet ponad 2 metry, 2,40. To rzeczywiście piękny, duży ptak i może w locie łatwo go również rozpoznać, taki szaro-popielaty. Generalnie oczywiście w locie nie będziemy tego widzieli, będzie to ciemna sylwetka raczej, ale lecą one w sposób taki charakterystyczny, kluczem w kształcie litery V. Dzisiaj, teraz możemy bez wątpienia spotkać. Warto zadrzeć od czasu do czasu głowę w górę, bo możemy tam zobaczyć właśnie ciągnące kluczem żurawie, czy chociażby gęgające gęsi. To taki spektakl swego rodzaju, który warto zaobserwować w tym właśnie okresie. To też ważne, bo często możemy pomylić żurawia. Ja powiem tak, no trudno pomylić, jak ktoś wie, jak on wygląda, ale nawet w locie, powiedzmy sobie, żurawie przykładowo w podobnie wybarwionej czapli siwej, która jest zdecydowanie mniejsza, to jest jedna, ale co jest rzeczą ważną, w locie czaplowate czapla będzie miała zawsze wygiętą szyję w kształcie litery S, a żuraw ma zawsze wyprostowaną do przodu oczywiście szyję i głowę i nogi również jak gdyby do tyłu wyciągnięte. To daje nam taki, od razu szybciutko wiemy, że jest to zdecydowanie większy ptak, no ale jeżeli porównania nie mamy, to możemy mieć wątpliwości, ale pamiętajmy, jak widzimy czaplę siwą przykładową, którą też gdzieś tam w terenach podmokłych możemy spotkać, to zawsze jak podrywa się ona do lotu, to ma charakterystycznie esowate, wygiętą szyję. Także żurawie rzeczywiście tylko w nielicznych miejscach, gdzieś tam na zachodzie Polski pozostają na terenie kraju, a generalnie wędrują gdzieś tam w odległe tereny Hiszpanii, Portugalii, tam zimują, północna Afryka, Półwysep Iberyjski, to w zasadzie te tereny, gdzie możemy je zimą spotkać, ale zawsze wiosną wracają
do nas. Czyli nie takie długie wędrówki, jak tam do Afryki Środkowej, czy nawet południowej. Panie profesorze, no, z pewnością każdy z nas się na jakiś tam spacer wybiera na tereny gdzieś tam przy jakimś jeziorku, zależy gdzie też mieszkamy. Pan mówi o tym jeziorze Giłwa, koło Getrzwałdu. Był pan na spacerze. Co widać? Bo jeszcze może jezioro zajęte skute lodem, ale na tym obrzeżu, gdzie styk ziemi, prawda, z wodą, co tam możemy zauważyć? Co pan w tych okolicach tego jeziora w Getrzwałdzie zobaczył? Na co pan zwrócił uwagę? Czy na co my moglibyśmy zwrócić uwagę, gdybyśmy się na taki spacer wybrali?
To, co zresztą chyba wspomniałem, ale warto wiedzieć, że dzisiaj jest właśnie inaczej. Kiedyś były te jeziora, jeszcze dzisiaj w Polsce północno-wschodniej skute lotem. Dzisiaj w zasadzie mamy jedną wielką taflę wody i już rzeczywiście wydawałoby się, że powinno tam życie budzić się. Wczoraj niestety było, powiem tak, trochę smutno, tak bym to powiedział. Zobaczyłem gongoła. To kaczka, jedna z kaczek znajdujących się pod ochroną gatunkową, ale w miarę liczna u nas i łatwo ją rozpoznać po charakterystycznym. Generalnie ma taką tonację z ubarwienia ciemną i białą, z charakterystyczną ciemną głową, całą czarną praktycznie i takimi na policzkach białymi znaczeniami takiej wielkości 5 złotówki z każdej strony. To warto wiedzieć, bo dzisiaj jak będziemy wybierali się na kweny wodne, przeważnie będziemy spotykali właśnie gongoły. I to warto zwrócić uwagę na to, że na tej czarnej głowie mają charakterystyczne znaczenia na policzkach u nasady dzioba, białe, takie śnieżno-białe, ale możemy też spotkać bardzo też podobną kaczkę czernicę, która jest z kolei gatunkiem łownym, która również jest w tonacji biało-czarnej, ale co jest charakterystyczne, ma ciemną głowę, z charakterystycznym takim czubkiem, można powiedzieć, ja to nazywam irokezem swego rodzaju. Mówię tutaj o kaczorze w tym momencie, bo oczywiście kaczory są w tym momencie, można powiedzieć, że w upierzeniu godowym, a więc kaczki są bardziej szare, jednolite. Z kolei, jeżeli chodzi o tą kaczkę czernicę, ona jest charakterystycznie, grzbiet ma ciemny, czarny, głowę czarną, bez żadnego znaczenia i boki i podbrzusze śnieżno-białe. Warto na to zwrócić uwagę, bo będą Państwo na pewno zauważą i gongoły, i czernice, które no, często spotykamy w tym czasie na terenach naszych akwenów. I co jest może ciekawostką w odniesieniu do gongoła, jak już jesteśmy i mówimy o tym, to gongoły zakładają gniazda w dziuplach, niekiedy kilka metrów nad ziemią i te młode często kaczęta, które przychodzą na świat, od razu z tych dziupli wypadają, wyskakują po prostu, spadają na ziemię, co jest najciekawsze, nic się im złego nie dzieje. Są tak leciutkie jak pióreczka, że w zasadzie lądują bez większych kłopotów i za matką kaczką, no oczywiście wędrują w kierunku wody. To powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o ptactwo, bo rzeczywiście, potem jeszcze odezwała się gdzieś kaczka krzyżówka, ta najbardziej popularna, na pewno wszyscy doskonale Państwo znają tą kaczkę, bo najbardziej popularna w Polsce, ale nie kryję, chciałem zobaczyć, czy gdzieś tam w okolicach znajduje, można zobaczyć piżmaka, bobra, norkę amerykańską, czy wydrę, bo coraz tych zwierząt jest coraz więcej. Jeszcze powiedzmy sobie 30 lat temu bobra spotkanie należało do rzadkości. Wydry jeszcze rzadziej żeśmy spotykali. A tu nagle rzeczywiście dzisiaj bardzo liczne wówczas były właśnie piżmaki, to gryzonie pochodzące z Ameryki Północnej, które swego czasu zostały do Czech sprowadzone jako zwierzęta futerkowe i uciekły z tej fermy i stąd, powiedzmy sobie, już w latach 30. przywędrowały na tereny Polski. W latach 50., 60., 70. były bardzo liczne, nawet w latach 80. Potem przywędrował kolejny gatunek obcy, norka amerykańska, które powstały liczne populacje, powiedzmy sobie, dzikie w środowisku naturalnym. Ona spowodowała, zdziesiątkowała populację tego obcego gatunku, współplemieńca, można powiedzieć, z Ameryki Północnej, piżmaka. No i bardzo dobrze również dają sobie od wielu już lat radę te rodzime gatunki, jakim jest bóbr, o czym zresztą żeśmy mówili w którejś z wcześniejszych audycji, który już się, można powiedzieć, że przysposabia do narodzin, powiedzmy sobie, kolejnych wiosennych, w kwietniu, w maju będą one następowały, a są krótko po okresie godów. Niestety nie widziałem ani bobra, choć po bobrze widziałem wiele śladów bytowania bobra, bo tych zgryzów jest rzeczywiście wiele, w tym między innymi dość pokaźny dąb został ścięty przez bobry. Także dla bobra nie ma twardych drzew, można powiedzieć. W związku z powyższym na tym jeziorze nie spotkałem w zasadzie żereni, a bobry żyją w norach. I skoro zmrok, czy w samym zmroku można powiedzieć, że pojawiają się i możemy je zoczyć, ale tak, jeżeli spacerujemy, raczej nie mamy co liczyć na to, że spotkamy wydrę, borsuka, czy nawet norkę amerykańską, to trzeba siąść nad brzegiem, gdzieś lekko w oddali brzegu jeziora, rzeki i po prostu posiedzieć cichuteńko i od zmroku możemy ewentualnie zobaczyć no, te ciekawe zwierzęta, choć zawsze w takim półmroku. No, zwierzęta generalnie boją się w pewnym sensie ludzi i ta naturalna, jak gdyby, bezpieczeństwo u nich występują, chcą w spokoju żerować i funkcjonować.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zachęcam do telefonowania. Dziś porady ekologa. Czy w marcu dzieje się coś ciekawego w przyrodzie? Pewnie Państwo też są obserwatorami, a może o coś chcecie zapytać. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa i dwa telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Dziś naszym gościem jest pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski z Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa. To Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i witam pana profesora przyrodnika. Mówi Józef z Podkarpacia, diecezja Przemyska. Ja chciałem pana profesora zapytać, bo ja tak obserwuję od dzieciństwa taki przyrodę. No jest tutaj u nas klimat, bo nie ma przemysłu, tak uważam, że jest sprzyjający klimat dla ptaków, dla zwierząt, ale od wielu lat, można powiedzieć od 40 lat, nie słyszy głosu siwej wrony. Ona tu u nas była, sroka, no to gdzieś chyba od 15 lat też się wyprowadziła. Teraz tak, skowronków no, praktycznie nie słychać. Może dlatego, że jest mało pól, a pola popegerowskie są zasadzone, już teraz las przyjął, no jest las. No las jest bardzo potrzebny, no ale skowronek raczej w lesie nie przybyła, tylko na polu. I też jego nie ma i nie słyszy się tego głosu. No jest tak bardzo przykro. Jeśli chodzi kiedyś te lata 50., samego dzieciństwa, no to był potężny gwar. od do dnia, do nocy. No dzisiaj w tej chwili to ten gwar jest może 2-3%. Gdzie te ptaki się właśnie wyprowadziły? I to jest takie no, bardzo przykre, bo jedno jest człowiekowi smutno żyć, jak się nie słyszy tego ptaka. Bo ja wielu ptaków słyszałem jeszcze dawno, dawny ich głos, a teraz ja ich nie słyszę, bo niektórych nawet nie wiem, jak się nazywają, bo się tam nie znam. Ale chodzi o wronę, skowronka.
Dziękuję panie Józefie. Siwa wrona i skowronek. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy Podkarpacie Przemyskie.
Dziękuję.
Bóg zapłać. Panie profesorze, proszę bardzo.
Powiem tak, w ogóle jeżeli chodzi o krukowate, więc nie tylko wronę siwą, ale i pozostałe gatunki, można powiedzieć, że w pewnym sensie przeżywamy takie jednak zdecydowane wyż demograficzne, ale rzeczywiście one zmieniły swoje miejsce bytowania, jako że są to oportuniści pokarmowi, więc szukają żeru tam, gdzie jest on najłatwiejszy do zdobycia i bez wątpienia bardzo często jest go ogromnie wiele w okolicach różnego typu aglomeracji miejskich. I tutaj rzeczywiście mamy zdecydowany wzrost tej demografii między innymi krukowatych. A w terenie można powiedzieć, że on się stabilizuje w miarę na stałym poziomie. Nie widujemy tych ptaków aż tak licznie. W związku z powyższym to myślę, że zmiany w środowisku zdecydowanie tutaj wpływają, a można powiedzieć, że w dostępności bazy żerowej, jeżeli chodzi o tą grupę jak gdyby ptactwa i zwierząt. Jeżeli z kolei chodzi o te małe ptaki śpiewające chociażby, tutaj myślę, że trzeba sobie zdawać sprawę, że intensywne rolnictwo, generalnie intensywne uprawa powoduje, że to nasze środowisko, nie tylko w rolnictwo, ale inne nasze działania oparte są bardzo często na stosowaniu chociażby chemii, no, której nie wytrzymują tak naprawdę te najmniejsze organizmy. I tu można powiedzieć, że te działania proekologiczne są szalenie istotne dla tych zwierząt, ptaków, których często nie widujemy, co najwyżej słyszymy, powiedzmy sobie, gdyż to nasze działanie cywilizacyjne ma ogromny wpływ, ma ogromnie, często przeważnie negatywny wpływ. Ja powiem tak, miałem kiedyś jeszcze przed laty dwie tak zwane amadynki w domu, dwa ptaszki, dzieci były, lubiły, w związku z powyższym zawsze coś tam u nas w domu było. I żona im zawsze kupowała jakąś zieleninę z warzywniaka. I w pewnym momencie, któregoś ranka się okazało, że no niestety, ale padły obydwa. No jak się okazało, zaniosłem je oczywiście tutaj do kolegów do badania, a oni pytali do mnie, czym karmimy je? No to powiedziałem czym. Mówią tak, ludzie to wytrzymują, wszystkie te większe organizmy, ale te małe, najmniejsze, to są najbardziej wrażliwe. No niestety to jest no taki, można powiedzieć, że powód główny. Jednak środowisko nasze jest po prostu nieprzyjazne dla tych zwierząt.
Czy tak możemy powiedzieć, panie profesorze, czynimy je nieprzyjaznym, prawda?
Dokładnie,
bo to jednak nasz udział, to my podejmujemy te działania z rozmysłem, może nie do końca świadomi konsekwencji, a tutaj pan to tak no, dobrze nam to narysował, że ptak nie wytrzymał, prawda?
Karmiony dokładnie, był. Dlatego to był dla mnie nawet wtedy dla mnie to był. W pierwszej chwili zaskoczyło mnie, to potem sobie przemyślenie zrobiłem, no, że rzeczywiście, niestety, tych naturalnych ogródków mamy coraz mniej. Myślę, że gdybym tą zieleninę byśmy przywozili z ogródka gdzieś tam wiejskiego, to byłoby zupełnie inaczej.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria, porady ekologa.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Ewa spod Krakowa. Ja witam serdecznie kochanego ojca i pana profesora i chciałam się podzielić taką radością, ponieważ widziałam, proszę ojca, ja widziałam w niedzielę 3 marca, wyszłam na balkon o 7:30 rano i taki właśnie w kształcie litery V widziałam, może to były ze 4 sznury tego i tak gęgały, to może były gęsi chyba, wie pan, ale tak się bardzo uradowałam tym, że je widziałam. taka radość i szczęście mnie ogarnęło, bo całą zimę też dokarmiałam u mnie na balkonie, na oknie zwyczajnie dawałam sikorkom, przefruwały różne sikorki i też na posesji mam takie wierzby stare, duże, ogromne, że nawet 4 osoby chyba by nie opięły i nie ścinam ich. Jest dużo w nich dziupli. Słyszałam, że w takich wierzbach też są sowy, panie profesorze.
Dziękujemy pani. Panie profesorze, proszę bardzo.
No tak, rzeczywiście gęgały to bez wątpienia gęsi ciągnęły. Najprawdopodobniej ta najliczniejsza u nas, najliczniejsze gęsi gęgawe, ale niekoniecznie mamy wiele gęsi zbożowej. Bożowej, a tak naprawdę przelatują nad nami również inne gęsi. I to jest jak gdyby rzecz taka charakterystyczna, dlatego mówiłem, że warto zadzierać trochę głowę do góry, szczególnie w dni pochmurne przykładowo mogą te klucze, powiedzmy sobie, na przykład gęsi innego ptactwa, wtedy ciągną zdecydowanie niżej. Możemy je wręcz rozpoznawać, a jeszcze jak mamy jakąś lornetkę, to już zupełnie możemy szczegóły rozpoznawać i wręcz gatunki, które przemierzają nad nami. Ale powiem tak, to też warto, szczególnie rzeczywiście przeloty gęsi są takie wyjątkowo spektakularne. To duże ptaki głośno się odzywają i nawet, co myślę, że często może nas zastanowić, możemy usłyszeć głos ciągnący gęsi przykładowo w samą, powiedzmy sobie, nocą w pełnym tego słowa znaczeniu, gdzie gwiazdy na niebie, a one ciągną i wiedzą, gdzie muszą dotrzeć. To myślę, że też fenomen biologii tak naprawdę.
Panie profesorze, niektóre ptaki przylatują do nas, a te zwierzęta, które pozostały, no wczoraj pan był na tym spacerze, czy pan widział już porządkujące zwierzęta, swoje nory, czy taki obrazek możemy już zaobserwować?
Powiem tak, celowo przeszedłem, wracając jak gdyby do samochodu, przeszedłem przy norach, wiedziałem, że są tam nory borsucze, gdzie bez wątpienia zimą one przebywały, przesypiały troszkę i rzeczywiście spotkałem borsuka na dosłownie 10 metrów. Stanąłem, a on przede mną defilował raz w jedną stronę do nory, po 2 minutach z powrotem i co jest najciekawsze, wracał z powrotem do nory w sposób specyficzny. Tyłem się poruszał, włócząc, bo wtedy wiesz, co jest ciekawe, na pewno robił porządki w swojej norze, wyrzucał, powiedzmy sobie, stare listowie, powiedzmy sobie, którym wyłożone było gniazdo, była nora, komora gniazdowa w czasie snu zimowego. Teraz musi się przygotowywać do narodzin, można powiedzieć, młodego potomstwa.
Czyli okres lęgowy taki, tak?
Tak jest. W związku z powyższym czyści stare i wciąga nowe, ale jako, że nie jest w stanie wziąć, tak jak gdzieś tam w bajkach widzimy niekiedy, że na naręcz bierze coś borsuk, powiedzmy sobie, czy niedźwiedź. Tutaj borsuki oczywiście biorą to listowie suche, świeże pod siebie i można powiedzieć przed nimi łapami ściągają, trzymają i tyłem idzie, co powoduje, że jak gdyby mówimy, że zwłóczą sobie to listowie do nory. Co jest najciekawsze, można powiedzieć, że to tak jak Indianie w pewnym sensie, że nie ma śladu, że on się tam przemierzał, bo on od razu zaciera ten ślad właśnie ciągnąc pod sobą to listowie mech do wyłożenia swojej nory. I powiem tak, widziałem go 6-krotnie. Szedł w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. No, znakomite. Warto. Borsuka oczywiście widziałem już po godzinie 6, koło 6:30, więc było ciemno w lornetce na te 10 metrów. Zupełnie nieźle byłem w stanie go rozpoznać. Także to też sympatyczne. Fajna obserwacja. No pamiętajmy, w lesie trzeba się zachowywać cichutko. To też zrobiłem kilka kroczków, postałem, posłuchałem i usłyszałem go. Podszedłem jeszcze, stanąłem i czekałem. Wyszedł. Także życzę takich obserwacji wiosennych wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że nam się to coś uda wybrać na taką obserwację i trochę cierpliwości mieć, żeby coś takiego zobaczyć i też no, mieć z tego radość. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas, za informacje, wiadomości, które nam Pan dziś przekazał.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziś temat, czy w marcu dzieje się coś ciekawego w przyrodzie, temat porad ekologa, a naszym gościem prowadzącym program był pan doktor habilitowany Dariusz Zalewski, Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa. To Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.